Rozdział 47. Dzień po zatopieniu przez Eli statku piratów, Imendża nakazała rzucić kotwice w pobliżu kilku maleńkich wysepek. Były zbudowane przede wszystkim ze skał, jednak tuż poniżej powierzchni wody pokrywały je liczne buszlaki. Wysepki leżały zbyt daleko od Borra, żeby stanowiły dla Eli źródło zaopatrzenia w żywność. Były też zbyt niebezpieczne, by zbliżał się do nich ktoś niedysponujący magią. Imendża w towarzystwie kilku dzielnych marynarzy codziennie wyruszała, by nazbierać buszlaków. Przez dwa dni wszyscy raczyli się tym specjałem. Wszyscy z wyjątkiem Rejwan. Była na pokładzie jedyną osobą, która nie lubiła buszlaków. Niektórzy członkowie załogi jedli je nawet na surowo, a jej na samą myśl o tym wywracał się żołądek. Jednak kucharz na statku potraktował niechęć Rejwan jak osobiste wyzwanie. Codziennie przygotowywał buszlaki w inny sposób, próbując znaleźć ten, który ją przekona. Pod czujnym okiem Imendży kosztowała ich pieczonych, smażonych, w zupach, a nawet roztartych na pastę, ale ich ostry zapach i rybi smak zawsze powodowały u niej odruch wymiotny. Marzyła już, by statek popłynął dalej, ale te kulinarne rozkosze nie były jedynym powodem, dla którego Imendża kazała im czekać. Drugi głos dała wojownikom Eli czas, by zdążyli wrócić do swego miasta, przekazać wieści królowi i aby dotarł do nich posłaniec, jeśli król zdecyduje się go wysłać.
Chyba zaczynam lubić życie na morzu, stwierdziła Imendża. Może powinnam zrezygnować z władzy nad światem i zostać kupcem.
Rejwan przyjrzała się jej z uwagą. Przypuszczam, że nie byłaby to dla ciebie wielka zmiana. Nadal mogłabyś rozkazywać, nadal byś negocjowała z ludźmi z wielu krain. Ja jednak wolę chyba proste wygody sanktuarium. Jest tam o wiele więcej miejsca, zgodziła się Imendża. I nie ma... No nie, znowu... Zauważyła zbliżającego się do pawilonu kucharza. Niósł drewnianą deskę przykrytą odwróconą misą. Imendża parsknęła śmiechem. On chce ci tylko sprawić przyjemność. Jesteś pewna, że nie próbuje mnie otruć? Kucharz wkroczył do pawilonu. Szybko wykreślił na piersi znak gwiazdy, a potem zamaszystym gestem uniósł misę. Rejwan westchnęła. Na desce leżało płytkie kamienne naczynie, napełnione buszlakami. Były wyjęte z muszli i parowały zachęcająco. Do nozdrzy Rejwan docierał smakowity aromat ziół, ale nie zdołał wzbudzić jej apetytu. Kucharz wręczył jej widelec.
Spróbuj!
Rejwan pokręciła głową. Tylko spróbuj! Odezwała się Imendża tonem kogoś, kto nie chce słyszeć o odmowie. Rejwan westchnęła ciężko i nabiła na widelec oślizłego skorupiaka. Popatrzyła na niego z rezygnacją, po czym zmusiła się, by wsunąć go do ust. Spodziewała się, że jej zmysły zaatakuje ten mdlący, zjadliwy zapach, ale się nie pojawił. Zamiast tego usta wypełnił delikatny smak, połączony z przyjemnym dodatkiem ziół. Zaskoczona przeżuwała ostrożnie, w obawie, że w ten sposób uwolni ten nieprzyjemny aromat. To nie nastąpiło, więc przełknęła z pewnym wahaniem. Kucharz uśmiechał się szeroko.
Smakowało ci!
Kiwnęła głową.
Jest lepsze, o wiele lepsze.
Naprawdę? Imendża odebrała Rejwan widelec i wybrała kęs z deski. Wsunęła sobie do ust, pogryzła i szeroko otworzyła oczy.
Rzeczywiście, subtelne i delikatne.
Przygotowałeś się na parze? Kucharz przytaknął. Zapamiętaj, co dokładnie robiłeś. Zastanawiam się, czy nie można by transportować buszlaków do domu i... Wyraz jej twarzy nagle się zmienił. Zmarszczyła brwi. Gestem odprawiła kucharza, wstała i wyszła spod dachu pawilonu. Rejwan szła za nią. Imendża stanęła przy relingu i spojrzała w wodę.
Wydaje mi się, że niedługo lud morza złoży nam wizytę, mruknęła.
Tak jest. Tam, wskazała ręką. Wodę pokrywały czarne cienie i czerwone błyski tam, gdzie odbijało się zachodzące słońce. Wpatrując się w powierzchnię morza, Rejwan zauważyła kołyszący się wraz z falami obiekt wielkości głowy. Po chwili zniknął. Na próżno szukała innych znaków obecności Eli.
Rzućcie linę do wody!
Poleciła Imendża stojącemu w pobliżu marynarzowi. Ten śpiesznie wykonał rozkaz. Kiedy lina się rozwinęła, Rejwan wyjrzała za reling. Pojawiła się głowa i spojrzała na nich para mlecznych oczu. Zaraz jednak wewnętrzne powieki Eli się rozsunęły. Chwycił linę i zaczął się wspinać. Gdy dotarł do relingu, zatrzymał się i niespokojnie zmierzył wzrokiem ludzi na pokładzie. Był starszy niż wojownicy, którzy zatopili piracki statek. Kiedy Imendża wystąpiła, by go powitać, przyjrzał się jej z powagą, choć trochę nerwowo.
Przybywam, by przekazać wiadomość, oznajmił. Król Ais, władca Borra i król Eli, zwraca się do drugiego głosu Imendży, sługi pentadriańskich bogów, by rozważyła jego propozycję.
Mówił wolno i wyraźnie. Najwyraźniej nauczył się wiadomości na pamięć. Rejwan z trudem powstrzymywała się od triumfalnego uśmiechu, kiedy zrozumiała, że to propozycja traktatu.
Król sugeruje, by jego i wasz lud wymieniał w przyszłości towary, ale nie na wyspach Borra. Odpowiednie mogą być wyspy oddalone o kilka dni żeglugi od Borra, jeśli tylko nie zostaną zajęte przez piratów. W rewanżu za pomoc w budowie fortyfikacji król Ais udzieli pentadrianom wsparcia w zwalczaniu rabusiów, ale tylko wtedy, gdy zagrożenie dla jego wojowników nie będzie zbyt wielkie. Wszystkie kosztowności zdobyte na pirackich jednostkach staną się własnością króla. Szkolenie Eli w walce, magii i budowie fortyfikacji także będzie się odbywać poza Borra.
Imendża kiwnęła głową. Czy słusznie się domyślam, że podpisanie takiego traktatu również nastąpi na jednej z tych dalekich wysp? Posłaniec przytaknął. Imendża odwróciła się, jakby się zastanawiała. Co o tym myślisz, Rejwan? Myślę, że to jedyna oferta, jaką nam złoży. Nie będzie żadnej dyskusji nad warunkami. Jeśli spróbujemy się targować, więcej nic od niego nie usłyszymy.
A te warunki?
Jedyny, który nie brzmi rozsądnie, to ten, że im przypada cała zdobycz. W krótkim czasie wpadną na to, że jeśli zaczekają, aż piraci zaatakują statek handlowy, zdobędą na nich większy łup. Imendża znowu zwróciła się do posłańca.
W imieniu mojego ludu zgadzam się na te warunki. Jeśli podasz mi położenie tych wysp, o których mówiłeś, wyruszymy tam już jutro.
Posłaniec wydawał się zaskoczony, ale zadowolony. Podał jej kierunek, potem skłonił się z szacunkiem na pożegnanie i podszedł do burty. W przeciwieństwie do młodych wojowników, którzy skakali do wody, ten ostrożnie zjechał po linie i wsunął się w wodę, prawie bez plusku. Imendża skinęła na Rejwan, która stanęła u jej boku.
Wciąż się obawiasz, że zajmą miejsce piratów i staną się największym zagrożeniem dla żeglugi na tych wodach? Spytała cicho.
Nie martw się. Dopilnuję, żeby dwa razy się zastanowili, nim tego spróbują. Ciepły ciężar spoczywał między łopatkami Aurai. Po wielu godzinach lotu Figiel zaczął się nudzić, ale rozumiał być może instynktownie, że nie może opuszczać schronienia w plecaku. Zrobił więc coś, czego mu szczerze zazdrościła. Zasnął. Nocny pejzaż w dole niechętnie ukazywał szczegóły. Różne odcienie mroku wyznaczały odmienne tereny. Las był ciemniejszy niż pola, woda prawie całkiem czarna. Od czasu do czasu księżyc znajdował jakąś szczelinę w chmurach i Auraja mogła rozróżnić drogi i domy. Teraz w dole pojawiła się aberracja, zakłócenie naturalnego wzorca na granicy lądu i morza. Kiedy księżyc ponownie zalał ziemię blaskiem, ukazał ostre kąty i labirynt przecinających się linii. Dwie budowle chwytały światło i zdawało się, że je odbijają. Kopuła jaśniała niczym drugi księżyc, na wpół zagrzebany w ziemi, a biała wieża sterczała w górę jak wysunięty oskarżycielsko palec. Kierując się do wieży, raz jeszcze się zastanowiła, na jakie przyjęcie może liczyć. Czy cała czwórka białych ją powita? Będą zagniewani czy pełni współczucia? Czy powinna przepraszać albo się tłumaczyć? Zmniejszając wysokość, przygotowała się na spotkanie, które prawdopodobnie okaże się kłopotliwe, jeśli nie nieprzyjemne. Kiedy dotknęła stopami dachu wieży, świat wokół pociemniał. To chmury znowu przesłoniły księżyc. Nikt nie wyszedł jej na spotkanie. Odczekała chwilę, po czym zaśmiała się cicho. Uznałam, że bogowie uprzedzą Jurana o moim przybyciu. Wygląda na to, że jednak nie. Podeszła do drzwi, trochę rozbawiona własnym rozczarowaniem. Może czekają wewnątrz, albo w moim pokoju. Weszła pod dach, cicho otwierając i zamykając za sobą drzwi. Schodząc po schodach, nie spotkała nikogo, nawet służących. Przed swoimi pokojami zatrzymała się, nasłuchując, ale ze środka nie dochodziły żadne dźwięki. Otworzyła i przekonała się, że jej kwatera jest ciemna i pusta. Zrzuciła plecak i stworzyła iskierkę światła. Zaspany figiel wyczołgał się na zewnątrz. Zamrugał, wskoczył na fotel i zwinął się w kłębek. Pogłaskała go i rozejrzała się. Wszystko było takie, jak w dniu jej odlotu, ale nie czuła się tu jak w miejscu, które opuściła. Nie cieszyła się, wracając do znajomego otoczenia. Przechodząc z pokoju do pokoju, zastanawiała się, czy ten brak radości z powrotu do domu bierze się stąd, że przez najbliższe 10 lat miało to być raczej więzienie. Usiadła na brzegu łóżka i przekręciła pierścień na palcu. Podczas długiego lotu, kiedy nic nie zwracało jej uwagi, wiele myślała. Z początku uznała, że nie warto dręczyć się tym, co niesie przyszłość. Została ustalona i nic nie może zrobić, by ją zmienić. Coś jednak nie dawało jej spokoju i w końcu musiała przyznać, że ma wybór, nawet jeśli inne możliwości wydają się głupie albo śmieszne. Zaczęła się nad nimi zastanawiać i rozważać konsekwencje, choćby po to, by samą siebie przekonać, że nie są to drogi, jakimi chciałaby podążyć. Zanim jednak dotarła do Jarime, zdała sobie sprawę, że niektóre nie były takie głupie, jak wydawało się jej na początku, że jeśli je wybierze, może być szczęśliwsza, a przynajmniej bardziej użyteczna dla świata. A równocześnie przerażały ją. Uznała w końcu, że zanim cokolwiek zdecyduje, najpierw musi się wyspać. Chciała się też czegoś dowiedzieć. Położyła się i powoli zapadała w sen. Kiedy uznała, że nadszedł właściwy moment, wymówiła imię. Mirar. Po długiej chwili oczekiwania odpowiedział jej znajomy głos. Aurajo, to naprawdę ty? Ja. I chcę cię o coś zapytać. Tak? Czy będę mogła nauczyć innych twojego daru uzdrawiania? Tylko w rzadkich okolicznościach. Jakich okolicznościach? Nie odpowiedział. Mirarze. Czy bogowie postanowili już, jak cię ukarać? Zapytał. Tak. I jaki wydali wyrok? Zawahała się. Jeśli miał zamiar narobić kłopotów, to wiedza, że przez 10 lat nie wolno jej opuszczać Jarime, może go do tego zachęcić. To nie twoja sprawa, oświadczyła. Nie? Uznaj to za wymianę informacji. Powiem ci, jakie okoliczności ograniczają możliwość nauki w zamian za wiadomość o tym, jak bogowie cię ukarali. Zirytowała się trochę, ale zapanowała nad tym. Może przecież zdradzić mu tylko część prawdy. Odesłali mnie z powrotem do Jarime. Aha, czyli Sije pozostali bez uzdrowiciela, co tłumaczy, dlaczego interesuje cię możliwość nauczania innych tego daru. Ukarali cię, każąc Sije. Zgaduję, że niewiele więcej mogli ci odebrać. Nie spodziewałeś się, że zabiorą mi umiejętność latania?
Nie.
Od dnia, kiedy nauczyłem cię uzdrawiania, podejrzewałem, że ta umiejętność jest wyłącznie twoja. Teraz jestem tego pewien.
Dreszcz przebiegł jej po plecach.
O co ci chodzi?
Byłaś potężną czarownicą, zanim jeszcze przyłączyłaś się do Cyrklian. O wiele wcześniej dostrzegłem w tobie potencjał. Czy cię nie dziwi, że inni biali nie otrzymali takiej umiejętności?
Tak, ale oni nie mieli wyruszać do Si.
Nie?
Sama odkryłaś tę zdolność.
Gdyby bogowie chcieli, by się posiadła, żeby łatwiej zaprzyjaźnić się z Sije, czy nie przekazaliby ci jej ceremonialnie, z fanfarami, żeby ludzie ich za to podziwiali?
Ale jeśli Juran jest silniej obdarzony ode mnie, na pewno potrafiłby się tego nauczyć.
A próbowałaś go uczyć?
Zastanowiła się. Próby Jurana nie doprowadziły do niczego. Ale to czyniłoby mnie bardziej obdarzoną, silniejszą od niego.
Nie, jeśli bogowie cię hamują. Postawili cię na trzecim miejscu, ale kiedy okazało się, że masz większe możliwości niż wskazywałaby na to twoja pozycja, musieli cię zablokować.
Skąd to wszystko wiesz? Zapytała gniewnie.
Nie wiem, zgaduję. Wiem jednak, że jesteś silniejsza niż ci się wydaje.
Silniejsza niż to zaplanowali bogowie. Wyczułem to w dniu, w którym próbowałaś mnie zabić. Auraje ogarnęło zniechęcenie.
Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Jakie okoliczności pozwolą mi nauczać innych twojego daru uzdrawiania?
Milczał przez chwilę, nim odpowiedział.
Tylko bardzo silnie obdarzeni czarownicy potrafią go opanować. Być może inni biali też byliby do tego zdolni, być może nie.
Serce jej zadrżało. A więc żaden kapłan ani Sije nie wróci do Si, by zwalczać sercożera. Jakie inne okoliczności mają znaczenie?
Czy mówiłem, że są jakieś inne?
Mówiłeś w liczbie mnogiej.
Istotnie. No więc tak. Jeśli nawet znajdziesz kogoś dostatecznie obdarzonego, by zdołał opanować mój sposób uzdrawiania, bogowie mogą go zabić. Pamiętaj, Juan powiedziała, że ta metoda jest zakazana.
Dlaczego?
Tego nie mogę ci powiedzieć.
Nie możesz czy nie chcesz?
Nie powiem.
Dlaczego nie?
Tego też ci nie mogę powiedzieć.
Czuła, jak narasta w niej gniew na własną bezradność. Odetchnęła głęboko.
Więc dlaczego mnie też nie zabiją?
Jesteś białą.
Czyli gdybym nie była, to by mnie zabili?
Tak.
A może i nie.
To zależy, czy mówisz o sytuacji, zanim zostałaś białą, czy potem.
Jeśli przedtem, to tak.
A gdybym stała się byłą białą, wtedy nie?
Nie jestem pewien. Zastanawiasz się, czy tego nie rzucić?
Milczała, wiedząc, że jeśli zaprzeczy, on wyczuje kłamstwo.
Bo jeśli tak, podjął, bogowie mogą się rozgniewać do tego stopnia, że i tak cię zabiją. Co prawda nie będzie im łatwo zamordować kogoś tak potężnego. Możesz się im wymknąć. Ale wiem, jak to jest być ściganym i prześladowanym przez bogów.
Nie chcesz takiego życia, Aurajo.
Nie, zgodziła się.
I nie mam zamiaru stać się nieprzyjaciółką bogów.
Dziękuję ci, że odpowiedziałeś na moje pytanie, Mirarze, chociaż nie w pełni.
Odpowiedziałem tak samo w pełni, jak ty odpowiedziałaś na moje, rzekł.
Powodzenia.
Zerwał łącze, a ona westchnęła. Jest za sprytny, uznała. Ale sprytny czy nie, nie wie przecież wszystkiego.
Wiedział jednak o wielu rzeczach, o których ona nie miała pojęcia.
O kilku zorientowała się z ich rozmowy, choć musiała brać pod uwagę możliwość, że nie mówił jej prawdy. Niewielka była szansa, że wyśpi się dziś w nocy.
A jednak zanim figiel wskoczył miękko na łóżko i zwinął się obok niej, zdążyła pokonać drogę od jawy do snu.
Wchodząc do sypialnej sadzawki, Imi ochlapała ciało. Westchnęła z rozkoszą, gdy chłodna woda zwilżyła skórę. Jak ojciec to robi? Myślała. Godzinami słuchał gadania tego kupca, a ta tkaczka tylko jęczała i narzekała. Kiedy poprosiła ojca, żeby pozwolił jej usiąść przy sobie, gdy wysłuchuje próśb, skarg i raportów poddanych, zgodził się, jednak pod warunkiem, że będzie tam siedzieć tak długo jak on. Wkrótce się przekonała, że takie audiencje zajmują mu codziennie więcej godzin niż przypuszczała i że w większości przypadków są potwornie nudne. Podejrzewała, że ojciec nalegał, by została z nim przez cały czas, właśnie po to, żeby straciła zainteresowanie i dała mu spokój. Testował jej cierpliwość. A może zwyczajnie chciał, by się uczyła, jak rządzić królestwem? Ta myśl napełniła ją równocześnie lękiem i niecierpliwością. I smutkiem, ponieważ dzień, w którym obejmie władzę nad wyspami Borra, będzie dniem śmierci jej ojca. Jednak wytrzymała przy nim i w końcu cierpliwość została nagrodzona. Zrozumiała bowiem, że wielu kupców i wojowników, a nawet niektórzy dworzanie, mogą zyskać na traktacie z Pentadrianami. Wskazywała to ojcu za każdym razem, gdy pytał, co myśli o danej osobie. Kiedy wreszcie postanowił wysłać posłańca do Pentadrian, jej serce zaśpiewało pieśń zwycięstwa. Teraz, kiedy miała czas się zastanowić, wątpliwości zaczęły podkopywać jej wcześniejszą pewność. Wyszła z sadzawki i zaczęła krążyć po pokoju. A jeśli Pentadrianie okażą się niegodni zaufania? Jeśli powrócą i jakoś wedrą się do miasta? Jeśli zginą ludzie i to z jej winy? I męża na to nie pozwoli, powiedziała sobie. Jest dobrym człowiekiem i ma potężne dary. Nikt nie ośmieli się być wobec niej nieposłuszny. Jednak kiedy tylko Imi nie martwiła się o przyszłość, jaką sprowadziła na swój lud, zaczynała się martwić, czy ta przyszłość się zrealizuje. Pentadrianie mogą się nie zgodzić na warunki narzucone przez ojca. Mogą uznać, że Elai nie mają nic wartego handlu, albo że są za słabi, by być użytecznym sojusznikiem. Nawet jeśli to prawda, nawet jeśli z traktatu nic nie wyjdzie, wiele się dla nas zmieniło. Pamiętała blask oczu wojowników, którzy zatopili piracki statek. Ojcu niełatwo będzie powstrzymać ich od ponownych prób albo sprawdzania innych sposobów szkodzenia piratom. Może im zakazać, ale to im się nie spodoba. Zmarszczyła czoło. Czy to jedyny powód, dla którego wysłał gońca? Boi się, że ludzie będą oburzeni, albo wręcz zwrócą się przeciw niemu, jeśli odmówi im szansy zemsty. Czy uważa, że nie ma wyboru? Czy to moja wina? Nie, powiedziała sobie. Nawet jeśli sądzi, że powinna ustąpić wojownikom, nie musi w to włączać Pentadrian. Nie są nam potrzebni do zwalczania piratów. Jeśli jednak piraci okażą się zbyt potężnym przeciwnikiem, Elai przyda się sprzymierzeniec, taki jak Pentadrianie. Ktoś, kto im pomoże. Jeśli to, jeśli tamto, za dużo tych jeśli. Usłyszała pukanie do drzwi. Patrzyła, jak Teiti wychodzi ze swojego pokoju i otwiera. Odetchnęła z ulgą, kiedy wszedł Risi. Witaj, księżniczko. Risi, odparła. Oto tak wyczekiwana możliwość oderwania się od rozmyślań o traktacie. Zastanowiła się, jak długo chłopak tu zostanie. Może mogliby zagrać w jakąś grę, cokolwiek, byle tylko zapomnieć o tych zmartwieniach. Poprowadziła go do krzesła. Teiti, poślij po coś do picia, może też coś do jedzenia. Ciotka popatrzyła na chłopca spod zmrużonych powiek, po czym skinęła głową i wyszła. Imi usiadła, a Risi także ostrożnie zajął miejsce. Na ramionach miał ciemne, sine plamy. — Co z tobą? — spytała. Skrzywił się. — Ćwiczyłem. — Co ćwiczyłeś? — Walkę. — Po co? — zmarszczyła czoło. — Chyba wy, chłopcy, nie bawicie się znowu w wojnę, co? Wyszczerzył zęby. — Nie. Ja i kilku innych chodzimy na regularne lekcje wojownictwa. — O, Wzruszyła ramionami. Nie jesteście na to trochę za młodzi, ty i twoi koledzy? Spojrzał na nią niechętnie. Nie. Przygryzła wargę, pojmując, że go uraziła. Chłopcy zawsze są tacy. Zawsze chcą być starsi. Oczywiście, że nie, zapewniła przepraszającym tonem. Czy to coś, co robią wszyscy synowie kupców? Odwrócił głowę. Musimy umieć się obronić, kiedy opuścimy miasto. Przyjrzała mu się uważnie. Tu chodziło o coś więcej. Zerknął na nią z ukosa i wzruszył ramionami. A poza tym nie chcę być kupcem. Chcę zostać wojownikiem. Zdziwienie zmieniło się w lęk. Jeśli zostanie nim teraz, może zginąć, kiedy wojownicy będą atakować piratów. I to także będzie jej wina. Pierwszy wojownik obiecał mi, że jak będę dość duży, znajdzie się dla mnie miejsce wśród rekrutów, oświadczył Risi. Jeśli przejdę próby, ojcu się to nie podoba, ale nie może mnie powstrzymać. Dlaczego? Wyjąkała Imi. Rozłożył ręce. Bo chcę, żebym przejął po nim handel. Nie, pytałam, dlaczego chcesz zostać wojownikiem? Przez chwilę przyglądał jej się w milczeniu, po czym wolno rozciągnął wargi w uśmiechu. Ponieważ, księżniczko Imi, pewnego dnia mam zamiar cię poślubić. Teiti uratowała ją z konieczności wymyślania odpowiedzi. Drzwi otworzyły się gwałtownie i ciotka wkroczyła do pokoju, balansując tacą z jedzeniem w jednej ręce i ściskając w drugiej dzbanek. Ustawiła je na stole obok Imi i Rysiego, po czym się wyprostowała. Król przysyła ci wiadomość, księżniczko, oznajmiła. Podczas wizyt Rysiego zawsze starannie akcentowała tytuły. Wrócił posłaniec wysłany do Pentadrian. Zgodzili się na wszystkie warunki. Imi podskoczyła. Zgodzili się, to cudownie. Muszę natychmiast porozmawiać z ojcem. Nie zważając na protesty Teiti, że właśnie przyniosła poczęstunek oraz dumny uśmieszek Rissiego, skorzystała ze sposobności, by uciec. Idąc pośpiesznie przez korytarze pałacu, czuła lekką irytację. Powinnam teraz się cieszyć, myślała, ale Rissi wszystko popsuł. Nie wiedziałam, co odpowiedzieć. Nigdy jeszcze nie byłam taka zakłopotana. I skąd mu się wziął pomysł, że jeśli zostanie wojownikiem, będzie mógł się ze mną ożenić? I wtedy sobie przypomniała. Przecież sama mu o tym mówiła. Powiedziała, że ojciec pewnie wyda ją za kogoś z królewskiego rodu, chyba że jakiś dowódca czy wojownik zrobi na nim wrażenie i ojciec postanowi zasilić ród dawką świeżej krwi. Niełatwo będzie zaimponować ojcu, pomyślała, ale Rissi postanowił spróbować. Co zresztą bardzo jej pochlebiało. Czy któryś z jej bliższych i dalszych kuzynów i krewnych by tak zrobił? Raczej nie. Uśmiechnęła się. A potem zwolniła kroku i zaczęła się zastanawiać, gdzie może znaleźć króla.